Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo. Moim Państwa gościem jest pan Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Panie Michale, temat dzikich zwierząt ostatnimi czasy pojawia się na językach, jest ich coraz więcej, no i na nieszczęście potrąconych.
No tak, niestety mamy głównie zwierzęta potrącone i te przypadki tych zwierząt potrąconych niestety są coraz liczniejsze. No i niestety mamy do czynienia ze zwierzętami tu prawnie chronionymi, a muszę powiedzieć, że chodzi o wilki, bo w ciągu tygodnia, dokładnie w zeszłej niedzieli i tydzień wcześniej mieliśmy już potrącone dwa wilki na tym samym odcinku drogi, czyli to chodzi o drogę wojewódzką, drogę 142, tak zwaną chociwelkę, dawniej zwaną betonką.
O tym, że wilki w naszym województwie się pojawiły, już informowaliśmy wielokrotnie. Co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji na drodze? Zwolnić, czy po prostu zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, tak jak to się robi przy drogach szybkiego ruchu, czyli ogrodzić?
Tak, no akurat tutaj z drogą 142 jest taki problem, że nie jest to ani autostrada, ani droga ekspresowa, więc tutaj jeżeli chodzi o ogrodzenie tej drogi, nie ma takiej możliwości. Niestety droga 2 czy 3 lata temu była po kapitalnym remoncie, została oddana do użytku i niestety kierowcy wykorzystują to. Nawierzchnia płytowa została zmieniona na nawierzchnię asfaltową. Jest tam co prawda ograniczenie prędkości, no powinno być do 90 na godzinę, bo jest taka droga. Niektóre odcinki to mają 70, natomiast kierowcy w ogóle tego nie przestrzegają. No, widać to gołym okiem. Nie dostosowują prędkości zarówno w dzień, jak i w nocy. Spotykaliśmy się nawet takimi przypadkami kierowców, którzy mijali nas jadąc na powiedzmy 100 na godzinę. Jechaliśmy 100 na godzinę, bo jechaliśmy na jakąś interwencję. Po prostu tylko był jeden wielki podmuch i to było wyprzedzanie nawet na trzeciego. Jadąc ponad 100 km na godzinę byliśmy zawali drogą, więc proszę sobie wyobrazić, jaka tam jest prędkość. No i niestety zwierzęta, które tam wychodzą, po prostu giną pod kołami samochodów. My nawet wczoraj, jeszcze patrolując miejsce potrącenia tego wilka, na odcinku dosłownie 4 km mieliśmy potrącone 3 sarny, jednego borsuka, kuropatwę, dwa lisy, myszołowa. Nie wiemy, co jeszcze było po drugiej stronie, bo szliśmy tylko jedną stroną tej drogi. Więc naprawdę śmiertelność jest ogromna.
Każde zwierzę inaczej ucieka w blasku reflektorów, bo pewnie główne, najczęściej do tych potrąceń dochodzi po zmroku. Każdy zwierzak inaczej ucieka przed samochodem. Są zwierzaki, które uciekają z jednej strony jezdni na drugą. Za chwilę powiemy o tym, jakie to zwierzęta, a są takie, które w świetle reflektorów uciekają na wprost wzdłuż drogi, prawda?
Dokładnie, tak. No, jeżeli mówimy o dużych zwierzętach, mówimy tutaj o sarnie, jeleniu, dziku, no to te zwierzęta to są właściwie takie, które przeskakują na tą drogę, tak? One po prostu przemierzają tą drogę i nie wbiegają nam w żadne światła reflektorów, ale tak jak tutaj pan wspomniał, mamy sytuację takich gatunków zwierząt, które rzeczywiście, jeżeli znajdą się przed reflektorami samochodu, będą biegły przed nim. Tu mówimy o zającu. Tu czasami mówimy o lisie, nie zawsze tak jest, ale zdarza się, że lis biegnie wzdłuż reflektorów. No i niestety wilk również może biec przed reflektorami samochodu. To są te gatunki. Natomiast potrącenia ptaków, no to są po prostu ptaki, które no, przelatują tą drogę. Często myszołowy korzystają z padliny, która leży już przy pasie drogi. No i niestety źle po prostu wystartują, jest zły wiatr, nieodpowiedni wiatr i często lądują na masce czy szybie samochodu i też giną. Często też wpadają nam ptaki nocne i nie było to wczoraj, ale oczywiście znaleźliśmy na przykład na drodze 142, się uparłem tej drogi, ale będę się jej trzymał. Spotykaliśmy tam potrącone puszczyki, spotykaliśmy tam sowy uszatki, spotykaliśmy słonki i nawet o dziwo udało nam się znaleźć martwego lelka. Jest to też ptak nocny.
I co się dzieje z takimi zwierzakami, którym udaje się przeżyć, ale są bardzo mocno poturbowane? One trafiają do pana ośrodka?
Tak, znaczy musimy tutaj rozdzielić te zwierzęta, bo niestety zwierzęta, które ulegają trwałemu okaleczeniu, mówimy tutaj na przykład o złamanych kręgosłupach, czy roztrzaskanej całkowicie miednicy, no to te zwierzęta są niezwłocznie podejmowane i przewożone do gabinetu weterynaryjnego w celu skrócenia cierpienia, czyli no to poddajemy te zwierzęta eutanazji. Jeżeli to są zwierzęta, które rokują na dalsze leczenie, to też trafiają niezwłocznie do gabinetu weterynaryjnego, po czym przewożone są do ośrodka rehabilitacji zwierząt na dalsze leczenie i rehabilitację. Naszym celem jest zwrócenie tym zwierzętom wolności w jak najszybszym czasie od ich podjęcia, czyli im krócej w ośrodku, tym dla nich lepiej. W tamtym roku, czy bodajże 2 lata temu, Mieliśmy sytuację, kiedy została potrącona samica sarny, która była wysokokotna i po dojechaniu na miejsce zwierzę było w tragicznym stanie. Znaczy już tego zwierzęcia można powiedzieć nie było, bo ono już było praktycznie martwe, rozjechane. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj na antenie, ale wypadły płody, które udało nam się uratować. I odchowywaliśmy te maluchy, tak? Te młode sary, te koźlęta były przez nas w ośrodku odchowane i po roku czasu wróciły do środowiska naturalnego.
Za ratowanie rannych zwierząt dzikich odpowiadają gminy. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że gminy różnie do tego tematu podchodzą. Niektóre traktują to jak gorący kartofel i za wszelką cenę starają się uniknąć odpowiedzialności. Ale chciałbym zapytać odwrotnie, czy są takie gminy w naszym województwie, które świecą przykładem i dają przykład innym i potrafią robić to dobrze?
Tak, oczywiście są takie gminy. Tutaj jeszcze może tak sprostuję, bo zwierzyna wolno żyjąca, zwierzyna dzika jest tak naprawdę własnością Skarbu Państwa. Należy ona do starosty, marszałka starosty. Natomiast gminy to są podmioty, urzędy gminne, urząd miejski, to są budżetówki tak po prostu i nie jest ich kwestii zajmowanie się tymi zwierzętami wolno żyjącymi. Oczywiście gminy odpowiadają za zwierzęta domowe typu psy i koty, tam są podejmowane uchwały na temat zabezpieczania bezdomności, zapobiegania bezdomności tych zwierząt, odpowiedzialne są za sterylizację tych zwierząt i tak dalej. Natomiast w przypadku zwierząt wolno żyjących to tylko i wyłącznie dobra wola gminy, aby była w kosztach właśnie takiego, powiedzmy, pogotowia, czy w kosztach leczenia, a później dalszej rehabilitacji. I można bardziej wymienić te gminy, które rzeczywiście chcą pomagać tym dzikim zwierzętom. I tych gmin kilka jest. Ja z takimi gminami współpracuję. Nie wiem, czy te gminy mogę wymienić.
No to śmiało można powiedzieć oczywiście na antenie.
Można, tak po kolei pochwalmy, bardzo, bardzo dobrze współpracują tutaj na przykład gmina Goleniów, gmina Kamień Pomorski, tutaj wielkie ukłony dla gminy Rewal, gmina Stare Czernowo ma podpisaną taką umowę, gmina Gryfino ma podpisaną taką umowę. Więc myślę, że to tak mógłbym wymieniać dalej, szukać, Chociwel jest tam wśród tych gmin, więc to mówię, to mogę coś pominąć, przepraszam, jeżeli pominę którąś z tych gmin, ale naprawdę można wymienić je na palcach jednej ręki.
No, czyli jak wygląda potem taki proces zawiadamiania? Jest ranne zwierzę i pan odbiera telefon, piątek, świątek i niedziela, obojętnie o której porze dnia i nocy, zakłada się buty na nogi i się jedzie takiemu rannemu zwierzakowi pomagać?
No w przypadku, kiedy mamy sytuację z takimi zwierzętami wolno żyjącymi, czy mamy do czynienia z kolizją drogową, no to może troszeczkę prościej, bo wiadomo, często wzywamy, dzwonimy na ten numer 112, czy na ten numer policyjny 997 i informujemy o kolizji, bo często też mamy uszkodzony pojazd, więc no zgłaszamy taką sytuację. I tutaj już jak gdyby dyżurny nas informuje, czy operator numeru 112 nas informuje, my udajemy się na miejsce. Natomiast bywają przypadki, że zwierzę zostaje potrącone i pozostawione same sobie, więc no tutaj w tym wypadku kierowcy też wiemy po prostu z informacji uzyskanych od kierowców, że się boją zgłosić potrącone zwierzę, bo myślą, że będą za to potrącenie w jakiś sposób odpowiadać, czy będą ukarani mandatem. No nic bardziej mylnego. Mogą być bardziej ukarani za to, że nie udzielili pomocy potrąconemu zwierzęciu. Mamy też chyba któryś z artykułów mówi, że nie możemy też zostawić przeszkody na drodze, więc powinniśmy takie potrącone zwierzę w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Ja nie mówię, że mamy do niego podchodzić, przykrywać go kotem czy jakąś folią termiczną, ale powinniśmy wystawić przynajmniej trójkąt. Powinniśmy ustawić tak samochód, żeby był widoczny, ale żeby też zabezpieczył to zwierzę leżące na jezdni. Więc w tym wypadku no nie powinniśmy w żaden sposób tego zwierzaka zostawić bez pomocy, bo to zwierzę po prostu cierpi.
Mamy wiosnę. Coraz częściej w lasach pojawiają się młode zwierzęta. No i wraz z tym wielu ludziom się wydaje, że te zwierzęta są porzucone. Nie zawsze tak jest przecież, prawda?
Dokładnie. Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, bo to jest temat, który powinien być poruszony właśnie o tej porze roku. Już do ośrodka trafiły młode zające, już trafiły młode wiewiórki oraz młode lisy. I w tym wypadku, w przypadku tych zwierząt, które my tutaj mamy, no to były przypadki losowe, wcześniej do nas zgłoszone. Lisy trafiły, ponieważ była pozyskiwana słoma ze stogu, która no wiadomo w rolnictwie jest wykorzystywana, no i niestety lis zrobił sobie norę w jednej z takich bali. No niestety zostało to wszystko zniszczone, więc musieliśmy te zwierzęta no niestety zabrać. Wiewiórki wypadły z remontowanego podbicia na przykład budynku, tam opierzenie budynku. Też trzeba było te wiewiórki zabezpieczyć. Natomiast zające, które do nas trafiały, no to już były zwierzęta, które zostały no niepotrzebnie zabrane ze środowiska naturalnego. Często ludzie nam tłumaczą, a byliśmy na spacerze i znaleźliśmy malutkiego zajączka, który leżał w trawie, leżał w dołku i zostawiła go najprawdopodobniej mama. No nie, no tutaj akurat wielokrotnie tłumaczymy, że większość dzikich zwierząt, mówimy tu przykładowo o sarnach, jeleniach, łosiach, zającach, te, które rodzą się w środowisku naturalnym i nie potrzebują żadnych dziób i gniazd ani nor, no to po prostu ich takim schronieniem to jest taka kotlina, taki dołek ziemi, czy ewentualnie jakaś kępka trawy. No i ma to za zadanie, żeby to zwierzę zostało, po przyjściu na świat zostało przez mamę nakarmione i mama po prostu odchodzi, bo to zwierzę jest niezdarne, nie nadążyłoby za mamą, byłoby łatwym łupem dla drapieżnika, ale natura jest trochę bardziej przebiegła niż nam się wydaje i musimy pamiętać, że taka młoda sarna, młody zając czy młody jeleń, ono nie posiada własnego zapachu, więc naturalnie przywarowując w takim dołku, w takiej kotlinie, nie jest ani wyczuwalne dla potencjalnego drapieżnika, mówiąc na przykład o wilku, czy lisie, czy jenocie, ani też nie jest zauważalne, bo ono się po prostu nie rusza i często takie drapieżniki przechodzą obok i w ogóle ich nie ruszają. Natomiast my, podejmując takie zwierzę, nawet jeżeli będziemy w stanie określić miejsce, skąd zostało zabrane i odniesiemy go w miejsce, to proszę mi wierzyć, matka przyjmie to zwierzę, tego malucha. To ten zapach nie będzie dla matki jakiś stresujący, czy nie spowoduje, że matka go odrzuci, ale niestety może spowodować to, że ten maluch zostanie zaatakowany przez potencjalnego drapieżnika, mówimy tu o lisie właśnie, nie jenocie, wilku, czy psie. Bo po prostu ten zapach będzie już na nim do momentu, aż nie przyjdzie matka i tego zapachu nie zbliża.
I tym zakończmy naszą rozmowę, bo pewnie wielu z naszych słuchaczy będzie teraz wybierało się do lasów na spacery. Uważajmy na dzikie zwierzęta na drogach i nie zabierajmy małych, dzikich zwierząt do domu, bo tak jak powiedział specjalista, nie zawsze one wymagają pomocy. Dziękuję pięknie moim i Państwa gościom. Był pan Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.